On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu z historią, kolejnym spotkaniu z soborami. Dziś zajmiemy się Soborem Wienne z 1311 roku. Mimo że nazwa przypomina Wiedeń, to nie ma to nic wspólnego ze stolicą Austrii. Wienne to jest miejscowość w Delfinacie i wtedy był to teren zależny od cesarza rzymskiego narodu niemieckiego, natomiast bardzo blisko Awinionu, czyli posiadłości francuskich papiestwa, w których to papież rezyduje. Żeby Państwu powiedzieć o tym, o co chodziło w tym soborze, muszę na prędce powiedzieć jedną rzecz ważną. Ten sobór będziemy rozpatrywać w dwóch różnych audycjach. Dziś część soboru dotycząca głównego tematu, można by powiedzieć, takiego, który grzeje historyków oraz ludność przez wieki, czyli będziemy rozmawiać o zakonie templariuszy. Natomiast za miesiąc będziemy rozmawiać o tych decyzjach soboru, które są dla nas, katolików, najważniejsze, w kwestiach doktrynalnych oraz kwestiach dyscyplinarnych, które na soborze zostały ogłoszone. Niezwykle interesujące, niezwykle piękne, ważne rzeczy, dlatego nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zrobić to na jednej audycji, musimy to rozdzielić na dwie. No więc zaczynajmy. O co chodzi w tym soborze? Otóż mamy przede wszystkim władcę francuskiego i był to, proszę Państwa, Filip Piękny, wnuk króla Ludwika IX Świętego, więc można powiedzieć z rodziny bardzo pobożnej. Natomiast sam Filip jest człowiekiem zupełnie innym. Różni się od swojego dziadka. Autor Francis Bacon w Historii Soborów pisze nawet: jest zimny, wyrachowany, władczy, pozbawiony skrupułów, otoczony grupą doradców przebiegłych i twardych, z których największym jest słynny Wilhelm Négoret. Król francuski rozpoczyna taką erę, można powiedzieć, zwaną galikanizmem. Oczywiście to jeszcze nie jest pełen galikanizm, ale to już są te takie początki tego nurtu. Nurt galikański to jest nurt we francuskim kościele, który twierdzi, że francuski kościół powinien być niezależny od kościoła rzymskiego. Oczywiście kościół rzymski jest na czele, natomiast to, co my robimy u siebie, to jest nasza sprawa. My się tym zajmujemy. Galikanizm jest popularny do dnia dzisiejszego. Jeżeli by Państwo byli kiedyś we Francji, bardzo dużo tamtejszych księży uważa, że Rzym Rzymem, a my tu we Francji mamy własne poglądy. Natomiast król postanawia buntować się przeciwko papieżowi. Tym papieżem był Bonifacy VIII. Natomiast opiera się nie tylko na książętach i na szlachcie, czyli na tych ludzi najwyższego stanu, natomiast także na ludziach prostych i duchowieństwie. To duchowieństwo jest antypapieskie. Królowi udaje się osiągnąć taki cel i wszyscy uważają, że ten król Francji jest ważniejszy niż papież. Dochodzi do bardzo wielu złych słów, dochodzi do wielu potępień. Bonifacy chce ekskomunikować króla, a król chciałby wręcz, można powiedzieć, nawet skazać papieża. Dochodzi nawet do tego, że żołnierze francuscy atakują zamek papieski i go aresztują po prostu. Ma siedzieć w więzieniu, natomiast udaje mu się uciec dzięki jednemu kardynałowi, ale umiera. Możliwe, że szok był dla niego tak wielki, że nie przeżył. Król uważa, że jest wszystko w porządku, ale gdzieś ma tą taki zadzior w sobie, że chce, żeby Bonifacy został po prostu potępiony przez Kościół katolicki, przez następnych papieży. Następnym papieżem jest Benedykt XI, natomiast on jest papieżem, umówmy się, kilka miesięcy, niecały rok, więc król nie zdążył wpłynąć na niego tak, by spełnił jego wolę. Potem mamy 11-miesięczne konklawę. Proszę sobie wyobrazić, teraz mamy konklawę, która trwa 2 dni. Natomiast wtedy to było 11 miesięcy. I po tym 11-miesięcznym czasie bez papieża, na papieża zostaje wybrany arcybiskup Bordeaux, czyli Francuz. I jest to Klemens V. Klemens V staje przed bardzo trudnym zadaniem. Po pierwsze jest częścią kościoła francuskiego, staje na czele kościoła powszechnego i ma króla Francji w zasadzie jako sąsiada, bo przecież z własnej ponoć decyzji postanawia także mieszkać w Awinionie, to jest część Królestwa Francji. I ma króla Francji, który zmusza go do zajęcia się kilkoma sprawami. Po pierwsze chce ekskomunikować wstecznie, czy też potępić papieża Bonifacego VIII. Do tego nigdy nie dojdzie, natomiast te naciski są między koroną, a między papiestwem. Po drugie, jest sprawa templariuszy. I tu musimy sobie powiedzieć chwilę, kim są templariusze. Państwo na pewno templariuszy znają z popkultury, przecież to jest zakon bardzo popularny, te czerwone krzyże na białym tle, templariusze walczący w Ziemi Świętej, to wszystko jest nam znane. Natomiast trzeba powiedzieć sobie jasno, templariusze to jest zakon rycerski, powstały na początku krucjaty, kiedy to Ziemia Święta została zdobyta i większość tych, którzy na krucjatę się wybrało, postanowiło wrócić do domów, no bo cel został osiągnięty, wobec czego ci, którzy zostali, musieli jakoś tą pustkę polityczną i pustkę militarną wypełnić i jednym z takich pomysłów był zakon, który byłby zakonem opartym na regule świętego Augustyna, trzy śluby osobiste, czyli ubóstwo, czystość i posłuszeństwo, ale także modlitwa, dyscyplina, surowość, szkolenie taktyczne, odwaga. To byli templariusze. W ten sam sposób byli później stworzeni joannici, a na samym końcu nasz ukochany, oczywiście śmieje się trochę, nasz ukochany zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, czyli krzyżacy. No i templariusze, proszę Państwa, tak jak większość krzyżowców, czyli większość tych Europejczyków, po upadku Ziemi Świętej wycofuje się z Ziemi Świętej, przenosi się na Cypr oraz do Francji. Tam w tej Francji sobie żyją, mają bardzo dużo pieniędzy. Dlaczego? Po pierwsze, datki. Otóż jeżeli było się takim rycerzem średniowiecznym i na tą krucjatę się nie wybrało, lub się wybrało, ale mało się osiągnęło, bo przecież kolejne krucjaty raczej ponosiły porażki poza tą najważniejszą, czyli pierwszą, ci rycerze chcieli jakoś zapewnić sobie spokój swojej duszy. I przed śmiercią wielokrotnie część swojego majątku, czy to w gotówce, czy to w ziemi, przekazywali na różne szlachetne cele. Czasami przekazywali wprost kościołowi na krucjatę. Ale szybko się zorientowano, że te pieniądze potrafią być ładnie zdefraudowane, więc w takim, można powiedzieć, swoim przypływie intelektu, pobożności, wiary, część ludzi po prostu postanawiała wzmocnić któryś z tych zakonów rycerskich, które statutowo, nazwijmy się, zajmowały się z walką niewiernymi. I dlatego templariusze, tak samo jak joannici, potem krzyżacy, zyskują wiele dóbr. Gotówkę oraz ziemię, a ziemia przynosi zyski co roku. W tej Francji też mają bardzo dużo bogactwa. Druga sprawa jest taka, że jeżeli było się takim rycerzem, szlachcicem, kupcem czy kimkolwiek, kto miał pieniądze i chciał się wybrać do Ziemi Świętej w tej epoce krucjat, no to ciężko było brać ze sobą sporo gotówki. Człowiek obawiał się, że może zostać napadnięty, może zostać okradziony, no i co wtedy? Okaże się, że mieszkasz, jesteś gdzieś na Cyprze i nie masz przy sobie grosza i umrzesz z głodu, nie będziesz miał za co wrócić, etc., etc. Nie zawsze się mogą znaleźć dobrzy ludzie, którzy ci akurat podwiozą statkiem. Wobec czego templariusze wpadli na genialny pomysł i zaczęli prowadzić bank. Człowiek taki z Francji, który chciał się udać do Ziemi Świętej, wpłacał we Francji pieniądze, które później odzyskiwał w Jerozolimie. Oczywiście brało się od tego pewien procent, oczywiście część z tych ludzi no, nie przeżyła, bo środki transportu były ciężkie, można było umrzeć na morzu, można było być napadniętym przez piratów, można było zostać zabitym przez Saracenów, no te pieniądze potem oczywiście przychodziły do własności zakonu, do banku templariuszy. Dlatego templariusze, mając bardzo dużo pieniędzy, pożyczali te pieniądze, zwłaszcza osobom wysoko urodzonym, w tym królom. I tutaj zaczyna się wielki problem między koroną francuską a templariuszami. Oto Filip pożycza pieniądze od templariuszy, ale jak każdy król, powtarzam to chyba po raz tysięczny na naszych audycjach i proszę o tym pamiętać, bo to jest taka rzecz, którą, no jak będziemy pamiętali, to zrozumiemy wiele działań królewskich przez wieki. W ogóle wszystkich królów, polskich, niemieckich, francuskich, włoskich. Królowie notorycznie nie mają pieniędzy. Oni są bankrutami. Oni mają korony, oni mają wojska, oni mają władzę, ale nie mają kasy, żeby realizować swoją politykę. To jest największy problem wszystkich królów przez wieki. No i Filip ma ten sam problem. Pożyczył pieniądz, ale nie ma jak oddać. No i patrzy na pieniądz dookoła. Kto ma pieniądz w tym kraju? No oczywiście mają jego szlachcice, no ale tak atakować swoich własnych szlachciców, swoich własnych baronów, swoich własnych książąt. Oczywiście królowie to nieraz robili, no ale to się zawsze wiąże z jakąś wojną domową. Jest druga sprawa, jest kościół. No i tutaj już oczywiście Filip powoli mówi, no można by ten kościół zrabować. Proszę Państwa, to nie jest rzecz, która będzie jakaś dziwna. Przecież na tym powstanie reformacja, na tym, że książęta Rzeszy dojdą do wniosku, że warto zrabować kościół katolicki, więc można posłuchać Lutra, który mówi, żeby ten kościół katolicki zrabować. I te pieniądze przetransferują z kościoła do siebie i trochę sypną na zbory protestanckie i tak się rośnie protestantyzm w krajach niemieckich, a także w krajach skandynawskich, czy też na przykład w Szkocji. No ale to późniejsze czasy. Teraz Filip patrzy i mówi sobie, dobra, ale jest ten zakon, który chce ciągle zwrotu długu, ja tego długu nie mam, oni mają bardzo dużo ziemi, oni mają bardzo dużo pieniędzy, a może by im to zabrać. No i problem polega na tym, że tak jak templariusze byli fenomenalnymi żołnierzami, tak byli fatalnymi politykami oraz no nie znali się na takich grach politycznych, które we Francji no, trzeba było znać, żeby przetrwać. I wielkim zdziwieniem było, gdy wszyscy templariusze zostali znienacka z 13 października 1307 roku aresztowani przez służby, można powiedzieć, francuskie, w tym biskupów francuskich, którzy wielokrotnie byli opłacani przez króla, żeby to robić. Wiedzą Państwo, my uwielbiamy to takie rozdzielenie państwa od kościoła, natomiast w tamtych czasach, w XIV wieku, ciężko jest czasami określić, co było kościołem, a co było państwem. Czasami biskup, będąc oczywiście częścią kościoła, był jednocześnie urzędnikiem królewskim i gdy król wydawał mu jakiś rozkaz, to on go po prostu spełniał. Czasami ci, którzy przesłuchiwali w cywilnych, bym powiedział, więzieniach, byli jednocześnie kanonikami i tak dalej, i tak dalej. Ciężko jest rozróżnić, czy to była wola kościoła, czy to była wola władcy. Natomiast tutaj na pewno mamy władzę króla, który postanawia aresztować wszystkich templariuszy i zaczyna ich przesłuchiwać. Oczywiście papież mówi, no tak nie wolno, tak? To jest zakon bezpośrednio podległy stolicy apostolskiej, wobec tego to on ma prawo ich sądzić. Natomiast no, siła Filipa jest tak wielka, że wymusza na papiestwu zwołanie soboru, który ma się zająć zeznaniami, które śledczy Filipa wydobywają, oczywiście bardzo często po torturach, od templariuszy. A te zeznania mrożą krew w żyłach. Pytanie, czy one były prawdziwe, czy nie. Potem sobie o tym porozmawiamy na końcu. Co zeznają templariusze? Otóż templariusze zeznają, że grzeszą na prawo i lewo, między innymi także grzechem sodomii, czyli można powiedzieć związków homoseksualnych. Natomiast to, co najbardziej mrozi krew w żyłach papieża, bo jeszcze tą sodomię to można jakoś zrozumieć, albo ewentualnie ją w pokucie odpokutować, to to, że ponoć, aby dostąpić zaszczytu bycia templariuszy, należy przejść pewien akt przyjęcia do zakonu, który łączy się z tym, że należy wyrzec się publicznie wobec swoich braci wiary w Jezusa Chrystusa, a także opluć lub podeptać krzyż święty. No to są takie oskarżenia, które no nie mogą przejść bez echa. I papież, który zwołuje sobór, musi na tym soborze o tym porozmawiać. Zwołani są, zaproszeni są wszyscy oczywiście prałaci, wszyscy przełożeni domów zakonnych, biskupi, arcybiskupi i kardynałowie w liczbie powyżej 500, natomiast udaje ich się zebrać niecałe 200. No różne źródła mówią różnie, 170, 220, no ale gdzieś tak obok tej 200 jesteśmy, czyli wielu nie przybyło na ten sobór z tego powodu, że obawiało się króla francuskiego, który gdzieś tam zaraz obok stacjonował wraz ze swoim wojskiem. Król miał olbrzymi wpływ na pracę soboru, zwłaszcza pracę, znaczy w sumie jedynie na pracę związaną z tymi templariuszami. Dla takiego potwierdzenia to chciałbym Państwu zacytować jeden z listów, który się zachował. Prałaci aragońscy tak pisali do swojego króla. Nie odważamy się zadecydować nic, o czym król Francji by nie wiedział. I tak w końcu we wszystkim czynimy to, czego on chce. Sprawy rozpatrywane są przez coraz większym oddziaływaniem prałatów, którzy wywodzą się z jego domu lub z jego rady. Czyli to pokazują wprost, kto ma wpływ na te działania. Natomiast papież, proszę Państwa, wraz z ojcami soborowymi nie chce zrobić tego, co chce zrobić król. Król chce procesu. Procesu, który byłby procesem publicznym, który tak by szkalował imię templariuszy, że cały lud uznałby, no, że te dobra należy po prostu rozdzielić, a templariuszy no, najlepiej zabić. Natomiast papież na to się nie zgadza. Bada te sprawy, natomiast nie wszyscy wierzą, że te wyciągnięte na torturach zeznania są prawdziwe. Niektórzy mówią, coś tam śmierdzi, nie? Coś tam trzeba by to sprawić, trzeba by zrobić prawdziwy proces. Oczywiście przed papieżem pojawiają się templariusze, którzy zeznają, że rzeczywiście tak było. Proszą o wybaczenie, proszą o absolucję, o rozgrzeszenie, ale mówią, że tak, kiedy przystępowaliśmy do zakonu, robiliśmy właśnie to, czyli wypieraliśmy się Chrystusa i deptaliśmy krzyż, albo pluliśmy na krzyż. No papieża to przeraża, ale z drugiej strony nie wiadomo, czy to nie są ludzie podstawieni, czy to są jacyś ludzie przestraszeni, może w jakiś sposób przez króla francuskiego i jego, nazwijmy to, szeroką administrację zmuszeni do takich zeznań. Papież tego nie wie. Chciałby zrobić proces i dyskutuje na ten temat, ale wie, że ten proces będzie wyśmianiem soboru. Król postawi świadków, król postawi torturowanych jeńców, powie, co mają zrobić i wszystko to skończy się tak naprawdę zwycięstwem Filipa. A papież tego do końca nie chce. Dlatego też postanawia zrobić coś innego. Postanawia decyzją papieską rozwiązać templariuszy. Co to oznacza? To oznacza, że wbrew woli części soboru, bo wiadomo, że część ojców soborowych uważało, że proces musi być dokonany, tak? Żeby uczciwie osądzić, co należy zrobić. Jednakże inni podpowiadali mi, słuchaj, to będzie gra polityczna, tak? To może ze względu na to, że jest tyle oskarżeń i tyle zgorszenia, ty podejmiesz po prostu decyzję jako apostoł, jako następca Piotra. Likwiduje ten zakon, bo zakon przestał spełniać swoją rolę. Bo przecież papież ma takie prawo. Ma prawo kluczy, czyli związywania i rozwiązywania, tworzenia i niszczenia w Kościele. To on jest głównym, no, można powiedzieć wręcz suwerenem ludzi Kościoła, dlatego ma taką pracę. I powstają liczne bulle na tym soborze papieskie, czyli nie dokumenty soboru, tylko papieskie bulle, ale w konsultacji z ojcami soborowymi, które to do dokumentów soboru są później dopisywane. Najważniejszą bullą to była bulla z 22 marca 1312 roku, która się nazywa Vox in Ecclesio, czyli głos z nieba. Proszę pamiętać, że te nazwy bulli zawsze się biorą od pierwszych słów, dlatego papieże są dość mocno ograniczeni, mają tą listę, jakich już pierwszych słów używać nie mogą, no bo nie mogą być dwie takie same bulle, bo ludzie by się mogli pomylić. I tutaj on pisze o tym, że mamy straszny skandal, że mamy straszny ból w jego sercu, że dochodzi do tak strasznych zeznań i to boli papieskie serce i powinien być proces, ale proces ten nie będzie, ponieważ on podejmuje decyzję apostolską, żeby zakon rozwiązać, bo już wcześniej ojcowie święci, czyli papieże, rozwiązywali różne zakony swoją po prostu decyzją za o wiele mniejsze uchylenia. Dlatego jeżeli te oskarżenia są aż tak potężne i może są prawdziwe, a może nie są prawdziwe, jednak zgorszenie trwa, nie ma nic gorszego niż zgorszenie ludu Bożego, on podejmuje decyzję o rozwiązaniu tego zakonu. Czyli zrobił niby coś, co chciał król francuski, ale jednocześnie nie zrobił tego, co chciał król. Pozwolą Państwu, że Państwu to przeczytam. Po dość długim wywodzie następuje taki punkt. Większość kardynałów oraz wspomnianych osób wybranych przez cały sobór, więcej niż 4/5, uznała, że stosowniej, korzystniej oraz pożyteczniej dla czci Bożej, zachowania chrześcijańskiej wiary, pomocy dla Ziemi Świętej i wielu innych ważnych racji będzie raczej pójść drogą zapobiegliwości i zarządzenia Stolicy Apostolskiej poprzez zniesienie zakonu i przekazanie jego dóbr na użytek, na który były przeznaczone, oraz wyrażenie zbawiennej troski o żyjących członków tegoż zakonu, aniżeli przestrzegać prawa do obrony i przedłużać sprawę. Zauważono także, że przy innych okazjach bez winy braci Kościół Rzymski dokonywał czasem kasaty innych ważnych zakonów z powodów nieporównywalnie mniejszych niż wspomniane wyżej. Dlatego nie bez goryczy i bólu serca, nie na drodze wyroku ostatecznego, ale zapobiegliwości zarządzenia apostolskiego, za zgodą Świętego Soboru, nieodwołalnie i wieczyście znosimy zakon templariuszy, jego status, habit oraz imię, dołaczając wieczysty zakaz bezwzględnie zabraniający, by ktokolwiek w przyszłości ośmielił się wstąpić do tego zakonu, przyjąć i nosić jego habit, albo podawać się za templariusza. Jeżeli ktokolwiek uczyniłby coś przeciwnego, podlega ekskomunice na mocy samego faktu. Oczywiście, wiadomo, stara prawda katolicka, każdy papież mógłby to znieść, nawet obecny, i stworzyć na nowo templariuszy. papieże mają prawo odwoływać inne decyzje papieskie, nawet tak potężne. Zresztą sam Klemens będzie to tutaj robił w tym soborze, o czym będę mówił za miesiąc. Natomiast to jest to. Czyli mamy sytuację taką, że mamy bardzo długi wywiód, który ja Państwu tutaj skróciłem, ale zachęcam do przeczytania tego soboru. To jest świetna lektura. To się naprawdę czyta jak jakiś kryminał. Natomiast mamy ostatecznie taką decyzję. No ale to nie jest wszystko, bo jak likwidujemy taki zakon, to powstają trzy pytania. Co zrobić z członkami tego zakonu? Co zrobić z ziemiami i forsą tego zakonu? No i co zrobić dalej z tym śledztwem? Dlatego powstają kolejne bulle, które papież dołącza do soboru, do tych dokumentów soborowych. I te bulle mówią wprost o tym, że ziemie templariuszy, ponieważ były przekazywane na walkę z Saracenami, muszą dalej temu służyć. A więc najlepiej przekazać je innemu wielkiemu zakonowi, czyli Joannitom. Bogu niech będą dzięki, proszę Państwa, że drugim wielkim zakonem nie byli krzyżacy. Bo gdyby oni byli więksi niż Joannici, to Polska mogłaby się nie ostać w wojnie z krzyżakami, bo dostaliby taki zastrzyk gotówki, siły, ziemi i dobrego imienia. Ale to na szczęście Joannici dostali tę ziemię, tą siłę i tych członków, bo z członkami też trzeba coś zrobić. Dlatego określa się, że członkowie zakonu templariuszy mają być zbadani przez biskupów lub przez władze świeckie, co oczywiście dotyczy głównie Królestwa Francji. Jeżeli wyznają swoje grzechy lub powiedzą wprost pod przysięgą, że nic takiego nie robili, mogą zostać zakonnikami, mogą pokutować lub mogą przejść do zakonu Joannitów. Natomiast z tych ziem, które zostaną zabrane zakonowi templariuszy, ci bracia, którzy się upokorzyli, wyznali winy albo przyrzekli, że nic takiego nie zrobili, muszą być utrzymywani. To jest bardzo ważne. Coś, co jak się czyta te teksty, to może uchodzić gdzieś obok, może tego nie zrozumieć. Natomiast Kościół zawsze zakładał, że jeżeli ktoś wstępuje do Kościoła, musi móc się z niego utrzymać. I zresztą jeden z kanonów mówi to później w tym soborze. Jeżeli jesteś księdzem, musisz mieć parafię lub beneficjum, żeby cię można było utrzymać, bo wart jest robotnik swojej zapłaty. Nie chcemy bezrobotnych kapłanów, którzy nie mają z czego żyć. Jeżeli wstępujesz do zakonu, to coś zakonowi oddajesz, ale zakon się podejmuje, że będzie cię utrzymywał do końca życia. I należy w sprawie uczciwości przyznać, że ci templariusze, którzy wstąpili do zakonu, poświęcili jemu swoją młodość, walczyli w Ziemi Świętej, no nie mogą zostać bez utrzymania. Dlatego Joannici mają zabierać te ziemie, te pieniądze, ale jeżeli tacy templariusze będą, to część z tych dochodów mają oddać na ich utrzymanie, żeby do końca życia oni mogli żyć spokojnie. To jest oczywiście bardzo, osobiście uważam, szlachetne. Tych bulli co do tych ziem, majątków było dość sporo, bo co chwilę powstawał nowy problem. Część powstawała dlatego, że te ziemie były rozsiane na różnych terytoriach, więc troszeczkę inaczej zrobiono na Cyprze, troszeczkę zrobiono inaczej we Francji, troszeczkę zrobiono inaczej w Aragonii czy gdzie indziej, nie? Więc te przepisy ciągle uściślano na soborze. Natomiast ostatecznie uznano, że Kościół ma utrzymać te ziemie, że one mają służyć i ten majątek ma służyć temu, do czego był przeznaczony, no bo jak taki rycerz umierał i zostawiał ziemię, żeby z tej ziemi były pieniądze na walkę w Ziemi Świętej lub o grób Chrystusa, można tak ładniej powiedzieć, bo Ziemia Święta już nie jest nasza, to nie można tych pieniędzy potem wykorzystywać na to, żeby jakiś kanonik miał więcej hajsu, tak? Albo władca miał więcej pieniędzy. Oczywiście to się do końca nie spodoba jednemu królowi. Filip Piękny uzna, że odniósł pewne zwycięstwo, natomiast będzie defraudował te pieniądze. W jaki sposób, powiecie? Czy on po prostu weźmie tą kasę dla siebie? Trochę tak i trochę nie. Po pierwsze, część tych pieniędzy weźmie dla siebie, po prostu ukradnie. Przede wszystkim te pieniądze, które miał oddać, już nie ma komu oddawać, prawda? Jego hajs, jego wydatki, nie jego problem. Natomiast on coraz bardziej wnika w strukturę francuskiego kościoła i te pieniądze będą ostatecznie służyły jemu. Dobra templariuszy ostatecznie przejdą w jakiś sposób, w większości we Francji, do korony. Albo poprzez właśnie takie nieuczciwe gry, że tam Joannici trochę oddawali te ziemie biskupom, biskupi służyli królowi, część po prostu zagarnięta została, zwłaszcza tej gotówki, tak, a nie ziemi i tak dalej. Więc król Francji będzie defraudował te pieniądze na potęgę, no bo już nie będzie tej siły, która mogłaby go do tego powstrzymać. Oczywiście papież i sobór bardzo proszą o to, żeby te wszystkie sprawy, które będą się ciągnęły, no bo to są dość mocne, bardzo mocne oskarżenia o herezję, muszą być kontynuowane na terenie, gdzie ci zakonnicy mieszkają. Również wzywa templariuszy, którzy uciekli, bo wszyscy wiedzą, że było takich sporo, żeby nie tułali się po drogach, tylko się ujawniali i szli do biskupa, składali zeznanie, bo będą bezpieczni, tak? Bo nic im się nie stanie. A w późniejszych decyzjach soboru, tych kanonicznych, które będziemy omawiali sobie w późniejszym czasie, czyli za miesiąc, jasno też ojcowie soborowi mówią do inkwizytorów, że inkwizycja jest bardzo ważna, niezwykle ważna, popleni herezję, ale musi być uczciwa. Nie wolno wykorzystywać zbyt dużo siły do zeznań, tak aby ci, którzy zeznają, nie przyznawali się do czegoś tylko dlatego, że chcą uniknąć cierpienia fizycznego. Nie wolno wymuszać zeznań pod naciskiem, czyli na przykład naciskiem władcy, tak? Czyli jak władca każe, to jest heretyk, weź to udowodnij, to coś takiego jest wbrew prawu. Nie wolno brać za to pieniędzy, nie wolno brać za to przywilejów, za to, że się ogłosiło wyrok, który komuś pasuje. Ojcowie soborowi więc wiedzą dokładnie, co się dzieje we Francji. I w tych punktach mówią, słuchajcie, inkwizytorzy, którzy jesteście francuską częścią administracji, ale jednocześnie jesteście kościoła, dziećmi, synami, bądźcie ostrożni, Jezus Chrystus was ostatecznie osądzi. Natomiast król Francji oczywiście doprowadzi do tragedii. Dwa lata później główni przełożeni zakonu przebywali dalej w więzieniu, czyli mimo wszystko, można powiedzieć, nic się nie zmieniło i zostali zamordowani. Dlaczego? Otóż ostatecznie ogłoszono te decyzje papieskie, a wielki mistrz, czyli Jakub de Molay oraz między innymi preceptor Normandii, Geoffroy, publicznie ogłosili swą niewinność. Uznali, że zostali torturowani i dlatego przyznali się do tych wszystkich rzeczy i są niewinni. Dlatego Filip postanawia ich spalić. Proszę Państwa, spalić żywcem. To nie jest ścięcie, to nie jest jakaś humanitarna śmierć, to jest najgorsza ze wszystkich śmierci. Ma to być nad brzegiem Sekwany, tak żeby lud to widział. I dochodzi do tego. Jakub, proszę Państwa, jest człowiekiem niezwykle godnym. No i oczywiście proszę sobie nie wierzyć, że on tak umierał w ciszy, na pewno na końcu krzyczał, bo to nie da się nie krzyczeć, jak człowiek jest spalany żywcem. Natomiast jako jego ostatnie życzenie prosi, żeby odwrócono go i żeby mógł patrzeć na katedrę Notre Dame. Jest szlachetny, jest niezwykłym człowiekiem. Ludzie na niego patrzą, mówią sobie, ten człowiek chyba jest niewinny. Ten człowiek ma jakąś dumę w sobie. I Jakub ponoć przeklnął króla. Król francuski wkrótce umrze. A Francuzi katolicy, nawet do rewolucji francuskiej, będą głosić, że te wszystkie złe rzeczy, które ich spotykają, są wynikiem klątwy ostatniego mistrza templariuszy. I tyle na dzisiaj. Za miesiąc dla mnie ciekawsza część tego soboru. Będziemy rozmawiać o świętych kanonach, o tym, jak Kościół chce się zreformować, jakie problemy przynoszą między innymi zakony żebracze, bo o tym dyskutowano, ale to za miesiąc. Życzę Państwu dobrego miesiąca. To będzie pierwszy miesiąc nowego papieża. Mam nadzieję, że będzie owocny i dobrego zesłania Ducha Świętego. Do usłyszenia.